Witam Was, bracia i siostry, po dłuższej przerwie, kiedy nie widzieliśmy się fizycznie, przynajmniej nie byliśmy razem. Cieszę się, że Bóg wyprowadził tych, którzy chorowali i mam nadzieję, że na jakiś czas oszczędzi nam chorób pośród Kościoła. Dzisiaj chcę skierować słowo oparte na kolejnym fragmencie z pierwszego listu do Koryntian. Zatytułowałem ten fragment Mądrzy głupcy i głupi mędrcy. Pierwsze odnosi się do mądrości, jaką Bóg, to co Bóg nazywa mądrością. Kiedy Bóg nazywa kogoś, kto jest mądry. Natomiast w drugiej części głupcy odnosi się do tego, jak świat spogląda na pewne osoby. Czyli krótko mówiąc, są osoby, które są w oczach Boga mądrzy, a według tego świata są głupi, ale są też głupi według Boga, którzy według tego świata są uznawani za mądrych. Pomyślcie o osobie, która według norm tego świata, którą uważacie, albo świat może uważa za bardzo mądrą. Słucham, rzućcie je. Proszę. Nobliści, dobrze. Papież, tak, dobrze słyszałem? Dobrze słyszałem. Naukowcy. Dobrze, a może jakieś konkretne, papież był konkretny? Einstein jest tutaj propozycja. Dalai Lama. Dobrze. Czy byście pomyśleli o sobie, że wy jesteście mądrzy? Czy siebie samych byście nazwali mądrymi? Tak. Dobrze. No to po co moje kazanie? No nie. Dobrze. Fajnie, że tak myślicie, bo właśnie chcę pokazać, że ci, którzy są czasami odrzucani przez ten świat, przez mędrców tego świata, że tak naprawdę okazuje się, że są osobami mądrymi. Przejdźmy do rozważania fragmentu z pierwszego listu do Koryntian. W ramach przypomnienia ostatnio ta mapa była taka niewyraźna. Chciałem pokazać Wam, gdzie leży Korynt. I nie było widać, więc chciałem pokazać, że Paweł pisze do kościoła, który znajduje się w bardzo ciekawym miejscu. Mianowicie jest nas w takim krzyż, można powiedzieć, na takim skrzyżowaniu. Północ z południem, tutaj to jest jedyne przejście pomiędzy północną Grecją a półwyspem Pelopones. Tutaj wygląda, że jest połączone, ale tutaj jest tutaj morze, jest tutaj cieśnina. I jest też Korynt na skrzyżowaniu wschód-zachód. Chodzi o to, że tutaj mnóstwo statków mogło przepływać, obecnie przynajmniej, może przepłynąć ze wschodu na zachód i z zachodu na wschód, oszczędzając bardzo długiej podróży morskiej dookoła. I jeszcze też niebezpieczeń, dlatego że tutaj to było takie miejsce, gdzie skrzyżowały się prądy morskie i to miejsce jest bardzo niebezpieczne i to jest, niektórzy nazywają to przylądkiem dobrej nadziei Morza Śródziemnego. Potężne zawirowania i burze, więc które narażały na niebezpieczeństwo podróżników. Z tego względu, że Korynt znajdował się w takim dogodnym miejscu geograficznym, północ-południe, wschód-zachód, przewalało się przez niego mnóstwo różnych osób, różnych narodowości. Każdy w tym mieście było otwarte to miasto, aby zakładać świątynie różne dla różnych bogów, w których marynarze akurat płynący z danego kraju mogli oddawać Bogu cześć. Też wiadomo, jako miasto portowe często się mówi o tym, że kwitła prostytucja. a po prostu mężczyźni, którzy pływali, prawda, po długich rozstaniach z rodzinami, byli nieznani, nie byli osobami nieznanymi w tym miejscu i czuli się w miarę bezpiecznie, żeby oddawać się cudzołóstwu. Więc dlatego też ten problem będzie później powtarzany w listach do Koryntian. Paweł pisze do tego kościoła, zaczyna ten list i mówi to, co ostatnio mówiłem, przypomnę, mówi dwie rzeczy. Mówi dwie bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze, zaczyna od tego i mówi, kiedy byśmy czytali tylko pierwszych 10 wersetów pierwszego listu do Koryntian, pomyślimy, pisze do kościoła idealnego, do kościoła mocnego, do kościoła przemienionego. Dlatego, że bardzo mocno wywyższa ten Kościół i mówi, wy jesteście obdarowani we wszystkie dary, wy macie je w nim, jesteście utwierdzeni. On jest wierny i doprowadzi was do końca waszych dni. Pisze Paweł tutaj, ten zaczyna od początku, pokazuje im, kim są w Jezusie Chrystusie, że mają swoje dziedzictwo w Jezusie Chrystusie. Ale zaczynając od wersetu 10, okazuje się, że cała część listu teraz będzie poświęcona już problemom. I pierwszy problem, jaki Paweł tutaj porusza, to jest problem podziałów. Jedni mówią, ja jestem Pawłowy, ja jestem Apollosowy. Apollos był następcą Pawła, kiedy Paweł opuścił Korynt. Na jego miejsce przyjechał Apollos i nauczał w tym kościele. Niektórzy mówią, ja jestem Kefasowy. Nie wiadomo, nie wiemy do końca, czy sam Piotr tutaj był w tym mieście i nauczał, czy też przybyli uczniowie Jezusa Chrystusa, którzy powoływali się, mocno podkreślali to, że są tymi, którzy słuchali bezpośrednio Piotra. Zobaczcie, problem właściwie tam nie ma problemu z tym, że Paweł się ścierał z Apollosem albo z Kefasem, albo Kefas z Apollosem. Nie ma tutaj tego problemu, że przywódcy się, ci nauczyciele się ze sobą nie zgadzali, czy tworzyli stronnictwa. Oni wykonywali swoją pracę, tylko niektórzy, szukając swojej chwały, szukając czegoś więcej, zaczęli przypisywać się. A ja jestem tego, który się nauczył od Pawła. A ja jestem tym, który nauczył się, którego nauczał Apollos, wybitny uczony. A ja jestem tym, który bezpośrednio słuchał Jezusa Chrystusa, Kefasa. Więc ludzie wykorzystali tych nauczycieli po to, by stworzyć te stronnictwa. I Paweł mówi, musicie być jedno. Pośród tych mnóstwa problemów, jakie omawia w pierwszym liście do Koryntian, Paweł na pierwszym miejscu wymienia właśnie tę sprawę podziałów i mówi, musicie być jedno, ale jeżeli chcecie być jedno, to musicie wywyższyć Jezusa Chrystusa i On musi was łączyć. To Jemu przede wszystkim musicie chcieć służyć, bo wtedy będziecie jedno i będziecie potrafili w swojej różnorodności zgodzić się ze sobą. Historia ma wiele przykładów, kiedy trwały w jakimś miejscu podziały, kiedy były konflikty, ale w momencie zagrożenia, w momencie, kiedy nadchodził jakiś wróg, wtedy te wszystkie stronnictwa razem łączyły się ze sobą, aby czemuś większemu, aby uniknąć o wiele gorszego niebezpieczeństwa niż tylko podziały między sobą. Tutaj Paweł mówi, patrzcie na Jezusa Chrystusa. Patrzcie na tego, który was łączy, z którego macie dziedzictwo, bo z tego powodu, że jesteście kimś obdarzeni niesamowitym dziedzictwem, możecie skupić się na tym i to może was połączyć. I teraz idąc dalej do dzisiejszego fragmentu, Paweł mówi o tym, że jeżeli są podziały wśród was, to znaczy, że idziecie za mądrością ludzką. Że nie idziecie za mądrością, którą Bóg wam dał, która jest, nie idziecie według tego, co Bóg uważa za mądre, ale idziecie za swoimi ludzkimi pewnymi wyobrażeniami, tym, czego naprawdę potrzebujecie i co jest dla was ważne. Powstańmy i wysłuchajmy tego fragmentu, który dzisiaj będziemy rozważać. Mowa o krzyżu bowiem jest głupstwem dla tych, którzy giną, ale dla nas, którzy jesteśmy zbawieni, jest mocą Boga, bo jest napisane, wytracę mądrość mądrych, a rozum rozumnych obrócę w niwecz. Gdzie jest mądry, gdzie uczony w piśmie, gdzie badacz tego świata? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości tego świata? Skoro bowiem w mądrości Bożej świat nie poznał Boga przez mądrość, upodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia zbawić tych, którzy wierzą. Gdyż Żydzi domagają się znaków, a Grecy szukają mądrości, my zaś głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który dla Żydów wprawdzie jest zgorszeniem, a dla Greków głupstwem, lecz dla tych, którzy są powołani, zarówno dla Żydów, jak i Greków, głosimy Chrystusa, moc Bożą i mądrość Bożą. Głupstwo Boże bowiem jest mądrzejsze niż ludzie, a słabość Boża jest mocniejsza niż ludzie. Przypatrzcie się bowiem, bracia, waszemu powołaniu, że niewielu jest mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych, ale Bóg wybrał to, co głupie u świata, aby zawstydzić mądrych. Wybrał to, co słabe u świata, aby zawstydzić mocnych, i to, co nieszlachetne u świata i wzgardzone, wybrał Bóg, a nawet to, co nie jest, aby to, co jest, obrócić w niwecz, aby nie chlubiło się przed Nim żadne ciało, lecz wy z Niego jesteście w Chrystusie, lecz wy z Niego jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i uświęceniem i odkupieniem, aby, jak to jest napisane, ten, kto się chlubi, niech się chlubi w Panu. Oto Słowo Boże, nieomylne i bez błędu. Panie, dziękujemy Ci za to Słowo i prosimy Cię, byś otwierał nasze oczy na wspaniałość Twojego Słowa i na to, czego chcesz nas nauczyć dzisiaj podczas tego kazania. Niech chwała będzie, Panie, Twemu imieniu przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen. Siądźmy. Czym jest mądrość, o której tutaj Paweł pisze? Jak moglibyśmy zdefiniować mądrość? Znany chrześcijański pisarz James Packer napisał, tak zdefiniował mądrość. Mądrość to umiejętność dostrzegania i skłonność do wybierania najlepszego i najwyższego celu wraz z najpewniejszymi środkami do jego osiągnięcia. Czyli mądrość to nie dostrzeganie chwilowego tylko rozwiązania, krótkotrwałego rozwiązania, ale to umiejętność dostrzegania i skłonność wybierania najlepszego i najwyższego celu. Ten jest mądry, kto umie dostrzec, jaki jest najważniejszy cel w jego życiu, co powinien osiągnąć i umie wybrać najpewniejsze środki do jego osiągnięcia. Bo cóż z tego, jeżeli wiemy, że coś jest dobre, że chcemy to osiągnąć, jeżeli nie będziemy potrafili wybrać właściwego sposobu dotarcia do tego celu. Bardzo mocno jest tutaj podkreślone to słowo naj. Najwyższy cel, najpewniejsze środki, najlepszy cel, najwyższy cel. Tu nie chodzi tylko o to, o jakiś cel, o jakieś środki, ale chodzi o odkrycie tego, jakie są najważniejsze, jaki jest najważniejszy cel i jakie są najlepsze sposoby jego osiągnięcia. Kiedy będę mówił tutaj o mądrości ludzkiej, nie chcę podważać tego intelektu różnych osób, które są wykształcone i które według norm tego świata naprawdę mają ogromną wiedzę na temat różnych osiągnięć, na temat różnych sposobów rozwiązania różnych problemów. Potrafią dostrzec różne ludzkie problemy i rozwiązać je, w jaki sposób rozwiązać je. Chcę tylko pokazać, że jako ludzie czasami rozwiązujemy problemy, które są krótkotrwałe i które nie są tak naprawdę tymi najważniejszymi. To Bóg jest tym, który podaje, jaki jest najważniejszy cel, który powinniśmy osiągnąć i jaką drogą do tego powinniśmy dojść. Dlatego też Bóg nazywa mądrym tego, kto dostrzega jego cel i dostrzega sposób dotarcia do tego celu. Paweł, mówiąc o Bożej mądrości, mówi o tym, wywyższa tę Bożą mądrość, bo mądrość pochodzącą od Boga, i mówi o takich czterech cechach, dlaczego mądrość, którą ma Bóg, którą nam proponuje Bóg, którą daje nam Bóg, jest mądrością przewyższającą mądrość ludzką. Po pierwsze, Boża mądrość jest trwała. W fragmencie od 18, a szczególnie od 19 do 20, Paweł przedstawia tę myśl. Mowa o krzyżu bowiem jest głupstwem dla tych, którzy giną, ale dla nas, którzy jesteśmy zbawieni, jest mocą Boga. Bo jest napisane, wytracę mądrość mądrych, a rozum rozumnych obrócę w niwecz. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony w piśmie? Gdzie badacz tego świata? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości tego świata? Popatrzmy, że to, co ludzie uważają za mądre, Bóg mówi, wytracę. To jest fragment z Księgi Izajasza, z 29 rozdziału, 14 werset. Wytracę mądrość mądrych, a rozum rozumnych w niwecz obrócę. To, co ludzie uważają za mądre, Bóg mówi, to nie ma w moich oczach, ta mądrość nie ma znaczenia. To są krótkotrwałe, chwilowe rozwiązania, które pomagają tylko w ograniczony sposób, ale mądrość ludzka nie potrafi dojść do tego, co jest najważniejszym celem. Dlatego mówi, jestem przeciw mądrości ludzkiej. Nie słuchajcie, nie polegajcie na mądrości ludzkiej, jeżeli chodzi o najważniejsze rozwiązania, jakich potrzebujecie. To mądrość Boża jest tą, która trwa na wieki. Mądrość ludzka zostanie wytracona, a rozum rozumnych według tego świata zostanie obrócony w niwecz. I w końcu ludzie zobaczą, gdzie jest mądry, gdzie uczony w piśmie, gdzie badacz tego świata. Badacz tego świata odnosi się prawdopodobnie do filozofów. Czyż Bóg nie obrócił głupstwo mądrości tego świata? Kościół w Koryncie doszedł do podziału, dlatego że szukał mądrości tego świata. Szukał swojej wartości w tym, od kogo usłyszał naukę. Słyszał i uczył się od kogoś i wysławiając tego, patrząc z ludzkiego punktu widzenia, patrząc na to, w jaki sposób ktoś argumentował, w jaki sposób ktoś, na ile znał filozofię grecką, na ile stosował zasady retoryki, na ile potrafił dotrzeć do swoich słuchaczy, utrzymać uwagę swoich słuchaczy, na ile jego nauka była pięknie brzmiała, była elokwentna, na tyle też ludzie potrafili z tego czerpać swoje zadowolenie i potrafili wywyższać się nad innych, którzy może słuchali kogoś innego. Paweł mówi, nie polegajcie na tym, co ludzkie. Paweł mówi, nie szukajcie swojej wartości w tym, co ludzkie. To, co ten świat uważa za mądre, zasady, w jaki sposób ktoś się wysławia, na ile ktoś jest wykształcony, to wszystko Bóg mówi, wytracę tę mądrość. Obrócę w niwecz tę mądrość. W końcu okaże się, że to wszystko nie ma znaczenia. Bo co ma znaczenie? Znaczenie ma wieczność. Mądrość tego świata potrafi dać nam rozwiązania chwilowych problemów, zostaje znaleziona jakaś szczepionka na konkretną chorobę, mówi się, ten jest mądry. Wymieniliśmy tutaj mądre osoby, zdobywcy Nagród Nobla. Mieli jakieś wielkie osiągnięcie w swojej dziedzinie, w której akurat byli specjalistami i świat już ich wysławia, bo oni są bardzo mądrzy, bo potrafili znaleźć jako rozwiązanie. Tylko jak długie jest to rozwiązanie? No jak długo jest to rozwiązanie? Jakie problemy człowieka potrafi rozwiązać? A przede wszystkim, czy rozwiązuje najważniejsze problemy człowieka? Mądrość ludzka jest chwilowa, jest nietrwała. Mądrość ludzka, która nie rozumie mądrości Bożej, która odrzuca mądrość Bożą, jest mądrością ulotną. Dlatego też Paweł mówi, mądrość Boże rozwiązania, to, co daje Bóg, to ma wartość. Za tym idźcie. Tego się trzymajcie. Po drugie, Boża mądrość ma moc. Ma moc rozwiązywania najważniejszych problemów, jakie ma człowiek. Skoro bowiem w mądrości Bożej świat nie poznał Boga, przez mądrość upodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia zbawić tych, którzy wierzą. Gdyż Żydzi domagają się znaków, a Grecy szukają mądrości. My zaś głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który dla Żydów wprawdzie jest zgorszeniem, a dla Greków głupstwem, lecz dla tych, którzy są powołani, zarówno dla Żydów, jak i Greków, głosimy Chrystusa, moc Bożą i mądrość Bożą. Boża mądrość jest w stanie dokonać to, czego nigdy nie uczyni mądrość ludzka. Najważniejszym problemem człowieka jest to, gdzie człowiek spędzi swoją wieczność. My ludzie, żyjąc tutaj, dla nas wydaje się, że lata czasami potrafią być długie, minęły dużo czasu, może jeszcze myślimy, że przed nami, chociaż nie znamy przyszłości, jeszcze wiele czasu. Patrzymy, że to jest długi okres czasu. Z perspektywy wieczności to jest króciuteńka chwila. A ważne jest to, gdzie spędzimy naszą wieczność. Gdzie człowiek spędzi wieczność. Bóg pokazuje, że mądrym jest ten, który potrafi skupić się na tym, gdzie spędzi wieczność i znajdzie sposób, aby tę wieczność, wiecznie żyć z Bogiem. Mądrym jest ten, który odkrył, że tylko w Bogu, przez zaufanie Jezusowi Chrystusowi, ma możliwość osiągnięcia tego najważniejszego celu. Najważniejszy cel, wieczność, najlepszy sposób, jedyny sposób dotarcia do tego celu jest, podkreśla, Chrystus ukrzyżowany. Mowa o krzyżu, to było na wcześniejszym slajdzie, mowa o krzyżu bowiem jest głupstwem dla tych, którzy giną. Dla tego świata Ewangelia wydaje się dla wielu mędrców, mądrych według tego świata, Ewangelia wydaje się zbyt prosta. Jak to możliwe, że w pewnym czasie jeden człowiek umarł na kawałku drewna i że to załatwia sprawę grzechów wszystkich ludzi? To jest za proste. To jest niemożliwe, żeby to tak było. I odrzucają to. Odrzucają mądrość, to, co Bóg wybrał, że takie jest rozwiązanie i uważają to za głupstwo i odrzucają to. A ci głupcy, którzy wierzą w to, według tego świata, chrześcijanie, którzy wierzą w to głupstwo, cóż się dzieje z nami? Ale dla nas, którzy jesteśmy zbawieni, jest to moc Boga. Jest to moc Boga, jest to, co Bóg nam daje. Dalej czytamy, że zbawia tych, którzy wierzą. Potem mówi, że On jest, my zaś głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który dla Żydów wprawdzie jest zgorszeniem, a dla Greków głupstwem, lecz dla tych, którzy są powołani, zarówno dla Żydów, jak i Greków, głosimy Chrystusa moc Bożą i mądrość Bożą. To, co świat uznaje za głupie, okazuje się w oczach Bożych pełną mądrością. Dlatego też, jeśli zaufałeś w Jezusie Chrystusie, zaufałeś Jezusowi Chrystusowi co do swojej wieczności, oddałeś Mu swoje życie, zrobiłeś to, co jest najmądrzejsze w oczach Boga i Bóg patrzy na ciebie i osiągnąłeś mądrą Bożą i Bóg patrzy na ciebie jako na osobę mądrą. To jest coś niezwykłego. Chrystus, wiara w Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. To jest Boża mądrość. Wiara w to, że poznajemy Boga. To jest to, czego Bóg od nas chce i co jest najwyższą mądrością. Chciałbym tutaj podkreślić te słowa: my zaś głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. To jest motto, które powinno być przy wejściu do każdego kościoła i czym kościół powinien się kierować. Słyszałem taką opowieść o pewnym kościele, który na bramie swojego kościoła właśnie wyrał: głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. I ludzie rzeczywiście był głoszony Chrystus ukrzyżowany, że jesteśmy grzeszni, że potrzebujemy zbawienia w Jezusie Chrystusie, że On jest naszym ocaleniem, że w Nim jest nasza nadzieja i pewność wieczności. I Kościół wzrastał i żył na chwałę Boga. Lecz bluszcz zaczął się rozwijać na tej bramie i ostatnie słowo ukrzyżowanego zakrył. Zostało tylko: głosimy Chrystusa. I ludzie zaczęli zapominać o tym i głosić o tym, że głosić Chrystusa ukrzyżowanego. Głosili Chrystusa jako wspaniałego człowieka, jako dobrego nauczyciela, jako dawcę mądrych praw, jako tego, który zmienił ludzkość, ale zapominali już dodawać, że to jest Chrystus ukrzyżowany, że tylko w krzyżu jest moc. Bluszcz rozwijał się i zostało już tylko: głosimy. I Kościół zaczął głosić rozwój pewnych spraw ekonomicznych, zajmowanie się różnymi projektami, które miały poprawiać sytuację materialną różnych rodzin, różnych osób, które zaczął zajmować się już nie tylko głoszeniem Jezusa Chrystusa, ale misją Kościoła taką bardziej społeczną. Tylko głosili. Już bez Chrystusa i już bez Chrystusa ukrzyżowanego. Wszystkie trzy słowa są ważne. Głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. Kiedy Kościół odejdzie od któregoś z tych słów, zaczyna tracić swoją moc. Bo w Chrystusie ukrzyżowanym jest rozwiązanie najważniejszego problemu człowieka, jakim jest to, gdzie spędzi wieczność. To jest najlepsza, jedyna droga, jaką Bóg wyznaczy człowiekowi, aby człowiek mógł dojść do wieczności. Po trzecie, Boża mądrość jest paradoksalna. Troszeczkę szukajmy słowa, ale tutaj, to, aby troszeczkę inne słowo użyć, to paradoksalna, ale nie udało mi się. Może wy mi pomożecie, jak wam powiem, o co mi chodzi. Chodzi o to, że pomimo, że mądrość Boga jest tak niezwykła, jest tak cenna, potrafi być zrozumiana tylko i wyłącznie przez pokornych ludzi. Można powiedzieć, że jest unikalna, albo że jest niespotykana, albo że jest spoza tego świata. Ale chodzi właśnie o to, że ta mądrość, którą Bóg, w jaki sposób Bóg objawia siebie, w jaki sposób daje nam poznać, co jest najważniejszym Jego celem i jaka jest najlepsza droga do osiągnięcia tego celu, jest dostępna tylko dla tych, którzy są pokorni wobec Niego. Głupstwo Boże bowiem jest mądrzejsze niż ludzkie, a słabość Boża jest mocniejsza niż ludzie. Przypatrzcie się bowiem, bracia, waszemu powołaniu, że niewielu jest mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych, ale Bóg wybrał to, co głupie u świata, aby zawstydzić mądrych. Wybrał to, co słabe u świata, aby zawstydzić mocnych. I to, co nieszlachetne u świata i wzgardzone, wybrał Bóg, a nawet to, co nie jest, aby to, co jest, obrócić w niwecz. To jest ten paradoks. To, co jest dla Boga czymś niewielkim. Nawet to, co jest dla Boga, to jest czymś niewielkim, jest mądrzejsze, jest większe, jest o wiele wartościowsze niż to, co potrafią wymyślić ludzie. To, co Bóg daje, głupstwo Boże bowiem jest mądrzejsze niż ludzie, a słabość Boża jest mocniejsza niż ludzie. I Paweł mówi, zobaczcie nas na siebie, rozejrzyjcie się, przypatrzcie się bowiem, bracia, waszemu powołaniu, temu, jak wygląda wasz Kościół. Mówi, niewielu jest mądrych według ciała. Świat uważa mądrych za mądrych tych, kogoś, i wy nie pasujecie do tego, co ten świat uważa, definiuje jako kogoś mądrego. Mówi, niewielu jest możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Niewielu możnych oznacza niewielu posiadających jakieś wielkie bogactwa. Jest niewielu pośród was, którzy są majętni, którzy osiągnęli sukces jakiś gospodarczy, którzy posiadają mnóstwo pieniędzy. Oni odsuwają się od chrześcijaństwa. Oni nie przyjmują tego ogłoszenia. Niewielu jest szlachetnie urodzonych. W tamtym czasie osoby szlachetnie urodzone to były osoby, które mają wpływ, które decydowały o wszystkim. Kto kim się urodził, decydowało o tym, jaką miał władzę. Bo to naznaczało całą jego ścieżkę kariery. Ktoś urodził się w tak zwanej błękitnej krwi, szlachetnej krwi, miał mnóstwo niewolników, miał posiadłości, które od pokoleń należały do niego. Mógł zasiadać w organach danego miasta, państwa. Mógł zostać powołany na zaszczytne stanowiska. To było wszystko nieosiągalne dla zwykłego robotnika, czy dla, nie mówiąc już o niewolniku. Urodzenie decydowało o tym, jakim kto ma wpływ. Tutaj Paweł definiuje, kto jest, jak świat patrzy na to, kto jest tymi mądrymi. Że to są osoby wykształcone, mądrych według ciała. Jest wielu tych bogatych i ci, którzy są szlachetnie urodzeni. A Paweł mówi, popatrzcie na siebie. Są pośród was, jest tam kilku może, ale nie jest ich wielu. Dlaczego tak się dzieje? Bo świat w swojej mądrości nie potrafi odkryć mądrości Boga. Bo to, że ktoś uważa się za mądrego, często oznacza to, że odrzuca wszystko inne, chełpi się swoją mądrością i nie potrafi dostrzec, że są rzeczy, które przewyższają jego małe spojrzenie, jego krótkie rozwiązania, jego przemijalność. Nie potrafią dostrzec, że potrzebują Boga na swojej drodze i potrzebują pomocy. Był taki lekarz, Celsus nazywał się, w połowie drugiego wieku żył i on zaatakował chrześcijaństwo w jednym ze swoich utworów, William Barclay o tym pisze, i w tym utworze najbardziej wyśmiewał się z tego, że chrześcijaństwo ma wzięcie pośród prostego ludu. Jego zdaniem chrześcijański pogląd, i tu jest jego cytat, nie interesował ludzi kulturalnych, mądrych, roztropnych, gdyż wszystkie dobre uważał za złe, pociągał natomiast niewykształconych, głupców i ludzi bez ogłady. O chrześcijanach pisał tak, możemy zobaczyć ich w domach mieszkalnych jako gręplarzy, łataczy obuwia, foluszników i w ogóle ludzi najbardziej niewykształconych. Tak on dostrzegał o ostrzegał chrześcijaństwo. Dokładnie Paweł o tym po prostu pisze. Ludzie pokorni, ludzie, którzy nie szukają mądrości tego świata, potrafią zrozumieć mądrość Bożą i przyjąć, i w oczach Boga są mądrymi. Natomiast ci wszyscy, którzy uważają się za wykształconych, mądrych, są, jak czytaliśmy to w Izajasza, są odrzuceni, są pozbawieni tej największej mądrości Boga. Tomasz Kempis w swoim utworze o naśladowaniu Chrystusa na początku, w jednych z pierwszych akapitów swojego dzieła, napisał: niewątpliwie lepszy jest skromny wieśniak służący Bogu niż dumny filozof, który o sobie nie myśląc bada ruchy ciał niebieskich. Nie jest ważne, ile według tego świata posiadasz wiedzy, jakie posiadasz wykształcenie, jakie problemy potrafisz rozwiązać. Jeśli nie osiągniesz zbawienia, jeśli nie uwierzysz w Jezusa Chrystusa, okażesz się na końcu głupstwem. Choćbyś wymyślił szczepionkę na COVID, na AIDS, na raka, na wszelkie choroby tego świata, choćbyś świat czcił i stał i był przed tobą na kolanach i wywyższał cię nie wiadomo jak, jeśli nie uwierzysz w Jezusa Chrystusa, w oczach Boga okażesz się głupstwem. A jeżeli ktoś, kto nawet nic nie posiada, zaufa Jezusowi Chrystusowi, nawet jest prostym człowiekiem i zaufa Jezusowi Chrystusowi, osiąga mądrość według standardów Bożych. I tak ten, który jest mądry w oczach Boga, to jest ten, który jest głupi w oczach tego świata, a ten, który jest mądry w oczach świata, okazuje się głupim w oczach Boga. Ostatnia krótka część. Czy poczuliście się lepiej z tego, że jesteście mądrzy? Że Bóg nazywa was mądrymi? Że Bóg obdarza was tak niesamowitym dziedzictwem i używa tak wielkiego słowa, że jesteście mądrzy według Jego standardów, jeśli zaufaliście w Jezusa Chrystusa? Paweł mówi, że nie mamy powodu do chlubienia się. Mamy jedynie powód do wdzięczności Bogu i do wywyższania Go. Boża mądrość wywyższa Boga. To jest to, do czego człowiek został powołany i wierząc w Jezusa Chrystusa, idąc za Jego Ewangelią, powinniśmy wywyższać Boga. I mówi tutaj Paweł, aby nie chlubiło się przed Nim żadne ciało, lecz wy z Niego jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i uświęceniem i odkupieniem, aby, jak jest napisane, ten, kto się chlubi, niech się chlubi w Panu. Jeśli zaufałeś Jezusowi Chrystusowi, poszedłeś za Nim i służysz Jemu, zobacz, Chrystus jest dla ciebie mądrością od Boga. Jest tym, co jest najważniejsze. Osiągnąłeś najważniejszy cel swojego życia. Jest sprawiedliwością Chrystus, czyli czyni nas w oczach Boga. Bóg patrzy na nas jako na sprawiedliwych. Jest naszym uświęceniem. Nasze grzechy zostają przebaczone. Jest naszym odkupieniem. Nie musimy zapłacić straszliwej kary, jaka by na nas spadła, jaka spada na każdego, kto umierając, umiera niepojednany w Bogu, umiera bez Chrystusa. Nie mamy powodu, aby się z tego chlubić. Jedyne, z czego możemy się chlubić, to z tego, że to wszystko, że niech się chlubi w Panu, oznacza, że naszą ciągle powtarzającą się mantrą powinno być: dzięki Ci, Panie. Dziękuję Ci za to, że obdarzyłeś mnie tak niesamowicie. Panie, ja nie zasłużyłem na to. Panie, nie wiem, dlaczego uczyniłeś to dla mnie. jest tak wielu, którzy może zasługują na to z ludzkiego punktu widzenia o wiele bardziej niż ja, a Ty zdecydowałeś się, abym to ja osiągnął to niesamowite bogactwo bycia nazwanym mądrym w Twoich oczach. Popatrzmy na werset 24. Lecz dla tych, którzy są powołani, nie dla tych, którzy są dobrzy, nie dla tych, którzy wyróżniają się pośród tego świata, ale dla tych, którzy są powołani, zarówno dla Grzeków, jak i dla Żydów, tych Bóg powołał do siebie, aby byli razem z Nim. Przy wersecie 26. Przypatrzcie się bowiem, bracia, waszemu powołaniu, że niewielu jest mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Przypatrzcie się, bracia, waszemu powołaniu, temu, który was powołał. Przepraszam, temu, który was powołał. To nie wasza zasługa. Otrzymaliście to dzięki Jego łasce i tę łaskę powinniście w każdej chwili dostrzegać i za tę łaskę powinniśmy szczerym sercem Bogu dziękować. Nie ma znaczenia, kim tak naprawdę są mądrzy ludzie na tym świecie, ale najważniejszymi są ci, najmądrzejszymi są ci, którzy znają Boga. Nie ma znaczenia, kim są tak naprawdę mądrzy ludzie według świata, ale naprawdę mądrzy w oczach Boga są ci, którzy dostępują zbawienia. Jesteśmy nazwani mądrymi, ponieważ Bóg postanowił prostych, pokornych ludzi odkupić, przemienić i uczynić najmądrzejszymi pośród istnienia. I Jemu powinna być za to chwała. Amen.